jakiegoś większego biznesplanu poszłyśmy w to.
Czy trochę strach właśnie przed tym, że to jest biznes?
Dwie młode dziewczyny z wielkimi marzeniami. Do tej pory nie wiem, jak my to zrobiłyśmy.
Ale czy widzicie to, że zmienili się też klienci, ich świadomość?
Ale wiedziałam, że osoby na etatach na tym stanowisku zarabiają więcej niż my w tamtym momencie.
Pamiętacie, jak wyglądały te pierwsze miesiące czy pierwszy rok?
No nie, no w ogóle tam no, nic się nie zgadzało
nie było
generalnie.
Tam w ogóle, ja nie wiem jak...
Czy były takie trudne decyzje?
I wtedy dopiero, po 10 latach tak naprawdę naszej działalności, zaczął się ruch.
W dzisiejszym odcinku podcastu Ambitne Historie dwie siostry, Patrycja i Diana, które prowadzą biznes i pomagają lepiej widzieć. Dosłownie i w przenośni. I to jest dla mnie o tyle inspirująca historia, że prowadzą go właśnie razem, rodzinnie i jako siostry. I dziewczyny, muszę o to zapytać, która z was jako pierwsza padła na pomysł, żeby prowadzić taki biznes i właśnie razem?
No, pomysł to był bardziej z mojej strony, bo jakby moja pierwsza taka poważna praca była w salonie optycznym, a że my obie jakby zawsze wiedziałyśmy, że będziemy miały coś swojego, więc szybko się pojawił pomysł, żeby otworzyć swój salon optyczny, a że Patrycja wtedy też zmieniała pracę, więc zaprosiłam ją do tego projektu. No i w sumie na spontanie, bez jakiegoś większego biznesplanu poszłyśmy w to. No i tak prowadzimy ten salon do dzisiaj.
Już 17 lat. Jak dobrze liczę, od 2009 roku. No właśnie, ale od początku wiedziałyście, że by właśnie iść w tą branżę, w tym miejscu, zajmować się tym razem, czy były jakieś inne pomiędzy pomysły?
No tak jak Diana powiedziała, to było naprawdę spontaniczne. I my naprawdę byłyśmy młode i nieświadome wielu rzeczy, więc weszłyśmy w to po prostu na miękko, z wielkimi marzeniami. Udało się, dzisiaj możemy to powiedzieć, jakby wypracowałyśmy to, co
zrobiłyśmy
mamy.
To.
Zrobiłyśmy to, tak, ale łatwo nie było. Z mojej strony to było tak, że słuchajcie, ja skończyłam turystykę, pracowałam w biurze podróży i tam już osiągnęłam maks, tam już mi się po prostu nudziło i szukałam czegoś innego. Nie miałam pomysłu czego. No i wtedy Diana mówi, słuchaj, ja właśnie skończę studium optyczne, refrakcję, może byśmy otworzyły salon, bo sama to tak niekoniecznie, razem może do pary. I to było, słuchajcie, w maju chyba, jakoś tak. Mhm. No i w czerwcu szukałyśmy lokalu na wynajem, po prostu szukałyśmy blisko domu, żeby nam było łatwo.
I jakby gdzieś postawiłyśmy na Kobyłkę, bo wtedy w Kobyłce nie było takiego punktu żadnego, to było jest nasze miasto rodzinne.
Tak.
No i to było bardzo ambitne, bo Kobyłka wtedy w ogóle handlowo nie stała totalnie. To było zupełnie inne miasto niż jest teraz, więc no...
No i słuchajcie, to był czerwiec, w lipcu było otwarcie.
Tak.
Z dziurą w kieszeni, z niesamowitym wsparciem rodziny, naszych narzeczonych wtedy jeszcze tak. Mężów nie miałyśmy. Słuchajcie, ja miałam 25 lat, Diana 23. Dwie młode dziewczyny z wielkimi marzeniami i z ogromną pasją. Ja, jak otworzyliśmy salon, ja zaczęłam studia, Diana jeszcze później na optometrię poszła, ale to już dalszy kierunek, bo jakby tak. To, lubimy być najlepsze w tym, co robimy. I dawać z siebie 200% i klienci nam za to dzisiaj naprawdę pięknie dziękują swoją obecnością. My nie zwalniamy tempa, ale tak, nieświadomie, zupełnie z marzeniami i frywolnością weszliśmy w strefę biznesu.
Trochę wrócę do tych początków. Jeszcze co powiedziałyście, że weszłyście tak spontanicznie, ale jakbyście miały wrócić do tego, co czułyście, to bardziej czułyście takie podekscytowanie, że to jest coś nowego. Czy trochę strach właśnie przed tym, że to jest biznes, to jest coś waszego i no jakby nie patrzeć, razem, robienie biznesu razem z rodziną ma swoje plusy i minusy. A co wtedy czułyście, pamiętacie?
Ja strachu to nie czułam w ogóle, to było ogromne podekscytowanie, ogromna wiara w to, że to w ogóle nie ma prawa się nie udać i nie, do to nie było w ogóle pytań. Był pomysł i była realizacja jakby...
No, była akcja, reakcja, tak, ja czułam dokładnie to samo.
I do tej pory nie wiem, jak my to zrobiłyśmy, bo jakbym się cofnęła w czasie i z takim budżetem i z takim... No nie, no w ogóle tam nic się nie zgadzało
nie było, tam w ogóle, ja nie wiem, jak to zrobiliśmy, słuchajcie, w remoncie pamiętam nasz wujek, brat naszej mamy nam pomagał,
bardzo,
robił nam
tak.
Projekt, słuchajcie,
meble
po prostu zbijaliśmy, to były niesamowite pomysły, totalnie budżetowe, tak, meble z Ikei, najtańsze.
Sami malowaliśmy, lokalizowaliśmy. No jakby zupełnie też były inne czasy. W ogóle jakby ten biznes zupełnie inaczej wyglądał. To naprawdę przez te 17 lat zmieniło się ogromnie, więc no inaczej było, inaczej.
No dobrze, no to już po tym znalezieniu lokalu, po otwarciu, po remoncie zaczęłyście rozwijać biznes, tak jak powiedziałyście, rozwijać też siebie, łatać te dziury. Pamiętacie, jak wyglądały te pierwsze miesiące, czy pierwszy rok, jak się organizowałyście na swoim?
Tak, po wielkiej ekscytacji przyszły schody.
Przyszła rzeczywistość.
I okazało się, że nie jest tak pięknie, jak myślałyśmy, bo no, ciężko było klientów. Byłyśmy młode, nowe miejsce, w ogóle no Kobyłka, tak jak mówię, tam handlu to nie było za bardzo, tym bardziej, że obok w Wołowinie to gdzieś tam się wtedy wszystko działo, więc no trudno było jakby, nie? Nie było kokosów od razu i Eldorado.
Tak, i słuchajcie, to było tak, że my we dwie pracowałyśmy na cały etat, my nie miałyśmy jeszcze wtedy dzieci, nie miałyśmy mężów, więc jakby byłyśmy dyspozycyjne, bardzo dużo pracowałyśmy. Zupełnie, słuchajcie, teraz są inne metody, jeśli chodzi o reklamy, ambitna marko. Wtedy, słuchajcie, naprawdę reklama, słuchajcie, no... Wszyscy mówili, najlepsza reklama Poczta Pantoflowa, ale słuchajcie, na to trzeba czekać latami. To było bardzo trudne.
Ulotki, gazety wtedy.
Tak, ulotki, gazety i to, no. Słuchajcie, to było wszystko i efekt był naprawdę mizerny. Nie miałyśmy pod tym względem żadnej wiedzy ani umiejętności marketingowych, jeśli chodzi o reklamę, więc robiłyśmy to na czuja, po swojemu, jakby byłyśmy dobre w zawodzie, który wykonujemy. No ale biznes to jest trochę co innego niż jakby ta profesja, w której byłyśmy dobre, tak. I to gdzieś tam zrozumiałyśmy, że to no, trzeba iść w tą stronę i gdzieś tam łapać nowe umiejętności i tych klientów jakimiś sposobami do nas zaprosić, bo to, że byłyśmy wykształcone w tym temacie, robiłyśmy to dobrze, z pasją, z sercem i oferta uważam, że zawsze była bardzo fajna dla klientów, no to my sobie siedziałyśmy, obie o tym wiedziałyśmy i czekałyśmy, aż ktoś do nas przyjdzie, a to tak nie działa, to tak się nie da, świat musi po prostu szerzej usłyszeć, wtedy było ciężko się przebić, no i... Cóż mogę powiedzieć?
Przetrwałyśmy
tak,
z wnioskami.
Było bardzo ciężko.
No przede wszystkim no, główny taki punkt zwrotny to był, jak zrozumiałyśmy, że to nie tylko optyka, ale to prowadzenie swojego biznesu, to jest biznes. To jest w ogóle zupełnie inna działka.
Bo jednak te 17 lat, to jeżeli chodzi na pewno i o waszą branżę, i o rynek, i miejscowość, w której macie biznes, bardzo się zmieniła. Ale czy widzicie to, że zmienili się też klienci, ich świadomość? No bo ja na przykład pamiętam 17 lat temu, no to kto nosił okulary? To były w szkole, na studiach, to były pojedyncze osoby, nie? Dzisiaj przez to po pierwsze, że mamy większą świadomość chyba, szybciej te okulary, czy te badania robimy, zaczynamy je nosić. Po drugie, no niestety na pewno jest większa liczba osób, którym się ten wzrok psuje, no przez... technologię, której używamy. Czy wy to widzicie też pod kątem świadomości, że ktoś przychodzi?
Zdecydowanie tak. Bardzo to się zmieniło. Po pierwsze, bardzo okulary weszły w tą strefę taką modową. Tak? To jest taki gadżet, w ogóle część naszego wizerunku, stroju i tak dalej. Po drugie, no, cała cyfryzacja naszego świata spowodowała, że są dużo większe potrzeby wzrokowe, że jest dużo osób, które potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o widzenie, tak? Więc jakby no zmieniło się to na wielu płaszczyznach, tak? Także zupełnie inaczej to wygląda teraz. Jest większa też możliwość korekcji, większa ilość jakby rozwiązań, które możemy zaproponować klientom, jeśli chodzi właśnie o pomoc w widzeniu dobrym. Także no w ogóle bez porównania, to poszło bardzo wielowymiarowo do
tak,
przodu.
Tak, ja jeszcze tu wspomnę, że klienci zdecydowanie w dzisiejszych czasach cenią sobie jakość. I tu nie ma mowy o półśrodkach, tak?
I komfort.
Kiedyś
taki.
Tego nie było. Kiedyś jakby ta cena była głównym wyznacznikiem, na co się klient decyduje. Teraz nie. Ten klient chce mieć jakość.
Czyli przez to, że ma bardzo duży wybór, to też może sobie tak pozwolić na to, żeby wybierać.
Totalnie inna świadomość i bardzo nas to cieszy, bo nawet, słuchajcie, soczewki okularowe stawiają na dobrą jakość soczewek progresywnych, co daje komfort na co dzień, ale też klienci, pacjenci sięgają po bardziej odważne, fajne oprawy, dobrej jakości. Niekoniecznie, słuchajcie, z tym wielkim logo na załóżniku, ale żeby ta jakość była cudowna. Ja pamiętam te 15-16 lat temu, jak ja zazdrościłam trochę na zachodzie, jak się do Włoch jechało, do Francji, w jakich oni fajnych okularach chodzili. No i gdzieś tam te marki też się pojawiały. U nas tego w ogóle nie było. Jakby klienci tego w ogóle nie chcieli, nie potrzebowali. A teraz już jest to u nas, jakby cieszymy się, że możemy zaproponować klientom dobrą jakość, nie tylko oprawę, ale też i soczewek okularowych, i to wszystko już u nas jest. I klienci faktycznie po to sięgają i tego oczekują, co jakby jest cudowne.
Okej. Okay. A chciałabym jeszcze wrócić właśnie do tego case'u prowadzenia biznesu razem. Bo sam powiedziałyście, że zaczęłyście go prowadzić, jak byłyście jeszcze nastolatkami. Prawie, że teraz jesteście dojrzałymi kobietami, które mają rodzinę, dzieci, różne inne też wyzwania zawodowe, że trochę dojrzewałyście z tym biznesem. I teraz pytanie, czy były takie trudne decyzje, jak w ogóle dzielicie się tymi obowiązkami, decyzjami, jako też siostry, wspólniczki powiedziałabym. Czy są takie wyzwania, przed którymi czasem stoicie, jest to trudne?
Pewnie tak, ale zdecydowanie myślę, że to jest nasza siła, a nie przeszkoda. Jakby to, jakie my dajemy sobie wsparcie i wyrozumiałość, i to w ogóle jest...
Wspólniczce jakby, obcej bym tego nie dała.
No nie, to w ogóle tego się nie da opisać. To jest po prostu dream team.
Słuchajcie.
Oczywiście bywa trudno czasami, ale tak jak mówiłaś, przez te lata, jak nie wiem, rodziłyśmy dzieci na zmianę, to się wymieniałyśmy.
W sumie mamy jakby czwórkę dzieci, tak, to się samo nie wydarzyło, tak, tak. I to też przestrzeń na to musiała być.
I to
być.
Wszystko właśnie w tym czasie, kiedy ten biznes prowadziłyśmy, tak. Więc to naprawdę... ogromne wsparcie.
Okej. Okay. A pamiętać taką historię na przestrzeni lat z klientem, z pracownikiem albo swoją, którą szczególnie zapamiętałyście, która była może właśnie dla was takim wyzwaniem albo może inspiracją pod kątem tego, że no właśnie, że to była dobra decyzja i ta sytuacja was tylko w tym utwierdziła na przykład.
Oj, powiem ci szczerze, że jak prowadziłyśmy ten salon przez te pierwsze 10 lat, różnie bywało i czasami się zastanawiałam, czy nie lepiej było tak. Kogoś na etacie. Chociażby finansowo. Naprawdę były takie momenty. Jakby nigdy to nie było na taką skalę, że miałyśmy ochotę zamknąć ten salon, ale wiedziałam, że osoby na etatach na tym stanowisku zarabiają więcej niż my w tamtym momencie.
Tak, czyli najgorsze momenty, takie kiedy jest Góra, dołek i trudno jest to zaplanować, tak? Czyli taki...
I Patrycja, powiem ci, kiedy był przełom. I tu się chyba zdziwisz. Przełom był, słuchajcie, w COVID-zie. Tak. I to było coś, co teraz mam ciarki, jak o tym mówię. To jak klienci nam się odwdzięczyli, to się chyba wzruszę, bo to było coś pięknego. Jaki feedback nam dali, jak nam za to podziękowali, że jesteśmy. To jak to się rozpędziło jak kula śnieżna, to teraz się nie kończy.
Ale mówisz o tym pod tym kątem, że na tyle dbałyście o relacje te lokalne z klientami, że kiedy byłyście zamknięte?
My nie byłyśmy zamknięte, my byłyśmy dla naszych klientów, którym chciałyśmy po prostu pomóc, bez żadnych finansowych korzyści. My miałyśmy dyżury, codziennie byłyśmy dla naszych klientów. Z tego względu, że zdajemy sobie sprawę, że osoba, która na przykład nosi soczewki okularowe minus 10, bez okularów jest praktycznie niewidoma i powiedzmy popsują się okulary takiej osobie i nie ma zapasowych, a dużo jest takich osób, to ja,
nie poradzi
to ja byłam, żeby nareperować te okulary, żeby wkręcić śrubkę, żeby poratować. Przychodziły osoby, które potrzebowały na gwałt soczewek kontaktowych, bo się skończyły, bo nie mają gdzie kupić, bo wszystko jest pozamykane. My byłyśmy. Pamiętam, klienci nieśmiało wchodzili, w drzwiach nam podawali rzeczy i to były naprawdę naprawy. My przez ten czas nic nie zarobiłyśmy. Ale jak wszystko zostało z powrotem otwarte, galerie jeszcze były długo zamknięte, to co się wydarzyło, to było niesamowite.
Czyli rozumiemy, że to był taki przełom, że nie zastanawiałyście się wtedy, co teraz, no bo nie było gotowych odpowiedzi i rozwiązań na to, tylko po prostu intuicyjnie czułyście, okej, mamy klientów, oni mają potrzeby, działamy i...
My nic nie oczekiwałyśmy nawet. My po prostu takie jesteśmy.
Robiłyśmy swoje i chyba to jest to, że jakby nam koniec końców nigdy ten efekt finansowy nie przyświecał, nie? Że jakby mamy takie poczucie misji bardziej, żeby fajnie ubrać w te okulary, żeby ten nasz pacjent, klient dobrze widział, żeby miał komfort z tego. Nie, że ma u nas zostawić kasę w końcowym efekcie, tylko żeby jakby no on miał z tego korzyść, tak? I to chyba jakby gdzieś tam podświadomie nam cały czas przyświeca. No a za tym oczywiście idą dalsze jakieś tam konsekwencje, nie? Ale to chyba jest taka nasza tak. Dewiza główna.
No i wtedy dopiero, po 10 latach tak naprawdę naszej działalności, zaczął się ruch. Zaczęło się to wszystko. Wtedy Instagram gdzieś tam bardziej wszedł, Facebook. Poszłyśmy w to z dozą takiego też stresu i w ogóle jak coś tam przed kamerą pokazać, powiedzieć coś, no teraz to już jak rybę w wodzie, nie? Ale ogólnie to też trzeba było wyjść z tej strefy komfortu, przełamać się, pokazać, wyjść do tych ludzi. No i to wszystko jakby
zadziałało. No też przełomem chyba było to właśnie ta forma reklamy w social mediach, nie?
Na pewno.
Tak jak mówiłyśmy wcześniej, nie było takich możliwości, no to takie, wiecie, no ulotki, gazety gdzieś tam, to do małej jakby społeczności docierało, a to jednak w szerszym kontekście bardziej takie efektowne, efektywne.
Tak.
A powiedzcie, co sprawia na ten moment, że chcecie dalej się rozwijać? Bo jak ja was obserwuję jako lokalnego przedsiębiorcę, który właśnie jest w tych socialach, ale no jednak macie punkt stacjonarny, nie macie jeszcze sklepu online, i ja widzę, że cały czas wy po prostu chcecie coś nowego, chcecie eventy, chcecie działać. I cały czas jest ta otwartość, mimo że pewnie nie może nie musiałybyście ciągle. I co sprawia, że jednak chcecie, żeby jeszcze się rozwijać i patrzeć, zaglądać do czegoś nowego, poznawać nowe osoby, otwierać się na takie nowości i czasem, no umówmy się, też ryzyko, bo ryzykujecie zawsze albo czas, albo pieniądze.
Mi się wydaje, że po prostu w tym momencie to ja mam takie poczucie, że my już taką społeczność tych naszych klientów tworzymy, że to nie jest takie bezosobowe, tak jak do galerii się wchodzi, kupuje okulary, tylko my mamy relacje z tymi klientami, też wychodzimy do tych klientów, właśnie lubimy to, mieć ten kontakt taki bezpośredni, nie? To jest panie właśnie na tych różnych eventach, czy w MDK-u, czy no gdziekolwiek, nie? Potem do nas przychodzą, wracają, to jest... No relacja, którą tworzymy i to jest dla nas takie niesamowicie ważne i fajne. No i to tak nas nakręca do działania.
A poza tym, Patrycja, no nuda by była. My mamy bardzo dużo marzeń, planów, ambicji i mamy cele postawione przed sobą. Mimo że mamy jeden punkt, to naprawdę możemy w nim zrobić bardzo dużo pięknych rzeczy i my cały czas mamy dużo planów, dużo niespodzianek, jeszcze zaskoczymy naszych klientów i nie tylko, także bądźcie czujni, będzie się dużo działo. Rozwijamy się i jakby przemy do przodu jak najbardziej.
Ale jeszcze chciałam wrócić do momentu, kiedy zaczynałyście i szłyście tą drogą do dzisiaj. Czy jak sobie myślicie o właśnie te 15-17 lat temu, to czy planowałyście być, że tutaj, gdzie jesteście i wyobrażałyście sobie, że tak to będzie wyglądać? Czy może nie? Czy może...
Szło to, nasze nie oczekiwania. Wiem jak twoje, ale no. Moje najśmielsze oczekiwania tak. W pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Fajnie.
Ale to, gdyby nie klienci, to nie byłoby nas. Naprawdę. Tutaj jakby to jest coś pięknego. I tak jak Diana powiedziała, zdecydowanie czujemy się tak osadzone w lokalnej społeczności, czujemy się częścią miasta Kobyłka, powiatu i to jest w ogóle cudowne. W ogóle mamy przefantastycznych klientów. Powiem wam, że nie wiem, czy to pytanie padnie, ale miałyśmy przez 3 lata salon w Warszawie i szczerze nie lubiłyśmy tam pracować. Ten klient był tak niemiły i roszczeniowy, naprawdę od wejścia.
No właśnie, o Warszawie chyba nie wiedziałam. To może rozwiniesz ten wątek dalej pod kątem też takiej zmiany decyzji. Nie chciałabym użyć słowa porażka, ale właśnie tego, że wiecie, często dzisiaj przedsiębiorcy coś robią i to czasem wychodzi, a czasem nie czują tego, tak jak powiedziałaś o punkcie w Warszawie, ale boją się wycofać, no bo właśnie myślę, że to jest porażka, ale czasem to jest po prostu, to nie jest porażka, nawet czasem jest fajny finansowo, na przykład, ale my tego nie czujemy, albo nie chcemy dojeżdżać do tej Warszawy, nie?
Tak, słuchaj, to nie była porażka, to było piękne doświadczenie.
obie. Myślę, że tego w ogóle nie żałujemy.
Trochę,
szczerze, to było trochę kulą nogi. Pod każdym względem. I dojazdu, i finansowo. Jakby to nic się nie kleiło. A co najbardziej było minusem? No ci klienci.
Ale przez to myślisz, że oni właśnie wchodzą, wychodzą, są anonimowi bardziej, szukają po prostu punktu.
Tam klienci przychodzi, znaczy, wiecie, tam właśnie nie było tej lokalnej takiej społeczności. Właśnie to było takie no-name, jak do galerii. Wchodzili, czasem nawet dzień dobry nie powiedzieli, nie? I to no, zupełnie totalne inne relacje. Bardziej roszczeniowi byli klienci niż w Kobyłce, nie czuli takiego... tacy no name bardziej tak. Się czuli, no tak naprawdę jakby i to jest okej, okay, no to się charakteryzuje dany obszar, dany region. Trudniej było z reklamą, bo ta Warszawa też była duża, nie było takiego, wiecie, granic, więc no ciekawe to było doświadczenie. Okay. I cieszymy się, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i kochamy nasz powiat.
A chcecie powiedzieć coś o swoich nowych planach, marzeniach, celach rozwojowych? Patrzę, ty tych wspomniała. Nie wiem, o czym już tutaj możecie i chcecie powiedzieć.
No możemy i chcemy chyba. No.
Słuchajcie, no mamy piękny projekt nowego salonu. Będzie bardzo duży, żebyśmy mogły was ugościć w większej ilości niż teraz, bo już się nie mieścimy i robić imprezki kobiece. Tak więc już niebawem będzie pięknie.
Nowe miejsce.
Będzie tak.
Też
będzie
oczywiście
tak,
w Kobyłce, też w Kobyłce, w naszym mieście, ale w nowym wydaniu.
Będziemy informowały na bieżąco. Nie możemy się doczekać, jesteśmy podekscytowane. Będziecie zadowoleni, drodzy klienci.
Macie taką ciekawostkę, którą chciałbyście się podzielić, trochę może edukacyjną. Taki największy mit, który chciałybyście dzisiaj obalić, o którym powiedzieć pod kątem wzroku albo tego, że na przykład ludzie wciąż popełniają ten błąd albo w to nie wierzą i co wy zauważacie, będąc na co dzień właśnie w gabinetach.
No to co, po pierwsze osoby koło 40 zwlekają z tymi okularami, bo myślą, że tak mają widzieć, że to tylko złe oświetlenie albo nie ten kąt, pod którym sobie ustawią, więc generalnie tracą na komforcie pracy, codziennego funkcjonowania, więc to jak już się czuje, że coś jest nie tak, trzeba przyjść na badanie i zrobić sobie fajne okulary i naprawdę sobie poprawić komfort życia. Po drugie, no mity krążące o okularach progresywnych. To jest w ogóle niekończąca się opowieść. Okulary progresywne są świetnym produktem umożliwiającym nam swobodę i widzenie na każdą odległość w jednych okularach, które są na nosie. I to jest świetny produkt. Faktycznie proces adaptacji czasem trwa dłużej, czasem krócej. Jest to bardziej skomplikowana soczewka. Natomiast efekt końcowy jest fantastyczny. I to, że tam się przymierzy sąsiadki okulary albo koleżanki z pracy i się źle widzi, to w ogóle jest oczywiste, że się źle widzi, bo one nie są dopasowane do drugiej osoby, tylko do tej konkretnej, więc to jest druga sprawa. No i trzecia, o której bym powiedziała, to już, że dzieci w ogóle nie mamy świadomości, że trzeba badać. Dziecko w 4 roku życia powinno być najpóźniej u okulisty pierwszy raz. Nieważne, czy zgłasza, czy nie zgłasza, bo dziecko nie zgłasza, bo on myśli, dziecko że tak ma
wie.
Widzieć.
Diana,
dziecko
nie powiedz wie. Jeszcze, jako optometrystka, coś, co po prostu ja się z tym tak nie zgadzam, ale w twoich słowach to inaczej wybrzmi, bilanse dla dzieci.
No tak, tak jak my wszyscy chyba do pielęgniarki chodziliśmy, jedno oko drugie, drugim, jednym się podejrzało, drugim się podejrzało. Przy wadzie plusowej w ogóle dzieci często tak silnie akomodują, że widzą ostro, mimo że mają wadę wzroku. Więc
i
to w ogóle,
powinny nosić okulary.
I powinny nosić okulary, bo to u dzieci sprawa jest skomplikowana, bo to wada wzroku, za wadą wzroku taką ukrytą nawet idzie to, że one mają, nie mają koncentracji, że ciężej im się czytać, ciężej im się skupić. Wiele zaburzeń wchodzi, które są jakby teoretycznie niezwiązane z wzrokiem. Często przychodzą dzieci, które są skierowane w ogóle od tyłu z poradni psychologicznej, żeby sprawdzić wzrok, nie? No bo to jakby ma konsekwencje, wiecie, te pierwsze klasy i tak dalej, jakby mają na wszystko. Więc...
No i co jeszcze chciałam powiedzieć, że to bardzo wprowadza rodziców w błąd. Usypia ich czujność, bo przecież było badanie wzroku. A słuchajcie, zamiast takiego czytania literek u małych dzieci, to na bilansie dziecko powinno dostać skierowanie na badanie profesjonalne u okulisty dziecięcego. Tak powinien wyglądać system. I tego
nie wiemy i nie musimy tego wiedzieć, albo do optometrysty i tego nie musimy wiedzieć, ale od tego my jesteśmy. Także to tak, jest coś, co mnie po prostu oburza.
Bo jeszcze jak rodzice noszą okulary,
ale oszukują to, tak, bilansami rodziców tak, jakby. Tak. Jest taka jeszcze bardziej uśpiona czujność.
No, także badać dzieci koniecznie czwarty rok życia, jak nie do pierwsza klasa, to już must have.
No właśnie, do zapamiętania w takim razie. To teraz mam jeszcze pytanie do każdej z was, żebyście powiedziały, czy uważacie, że w biznesie ważniejsza jest odwaga czy cierpliwość?
Ja ale jedno i drugie, ale tak. Chyba bym postawiłabym na odwagę, zdecydowanie. Niekonwencjonalne myślenie.
Odwaga. Po co być cierpliwym, jak można mieć już?
Nie trzeba.
Trzeba być odważnym. I się ma szybko.
Patrycja.
I trzeba szybko. A cierpliwość?
No nie bagatelizowałabym, bo gdybyśmy nie były cierpliwe, to byśmy tutaj nie były na pewno.
Nie były. Znaczy my akurat byłyśmy cierpliwe, ale nie trzeba być cierpliwym. Ale trzeba działać i być odważnym. Tak, teraz to wiemy po latach i to byśmy chyba sobie powiedziały wcześniej. 17 lat temu.
Dokładnie.
A czego właśnie nauczył was, tak myślicie, najbardziej ten własny biznes?
Ojej, bardzo dużo. Pokory, cierpliwości, właśnie, mimo wszystko.
Odwagi? Czy myślisz, że miałaś?
Odwagi bardzo. Odwagi, pewności siebie, właśnie wychodzenie ze strefy komfortu i totalnie obie zmieniłyśmy mindset.
To jest w ogóle
przemiana, w ogóle nie tylko, słuchajcie, taka biznesowa, ale też taka osobista.
Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że my myślę, że ten biznes nam pozwolił się bardzo mentalnie rozwinąć jako kobiety, jako osoby. Tak. To jest chyba takie najważniejsze, że że jakby nie
rozwój osobisty. Samej siebie osobisty jednej i drugiej i to zaklikało też z rozwojem biznesu, jakby to jest nieuniknione. Trochę przespałyśmy, ale musiałyśmy trochę przespać, żebyśmy były w tym miejscu, w którym jesteśmy.
A gdybyście miały powiedzieć coś sobie te 17 lat temu, to co by to było?
Bój się, ale rób. Bój się, ale rób. To po pierwsze, ale jakby, żeby wierzyć w siebie, w swoje pomysły, w swoje możliwości i działać.
O Jezu, ja bym sobie tyle powiedziała, ja bym sobie cały wykład dała. Ubrać to teraz w jeden, żeby to robić i właśnie, żeby mieć tą odwagę i żeby olać tą cierpliwość, bo my cierpliwe byłyśmy i czekałyśmy, i czekałyśmy, i czekałyśmy.
Trzeba działać.
Trzeba działać, trzeba być odważnym, trzeba wychodzić ze strefy komfortu i tak jak ja na przykład, trzeba się bać i trzeba robić.
I się nie poddawać porażkami jakby, nie? Żeby zawsze działać dalej.
Że jak nie drzwiami, wyjdzie, to tak. Oknem. A ja trochę jak wyszłam drzwiami, to już tym oknem się bałam wejść, bo robiłam pewne ruchy
schematycznie.
Z Dianą, takie odważniejsze, to tu nam drzwi zamknęli, to już oknem nie weszłam, a powinnam była. Trzeba mieć tupet i trzeba iść po swoje.
I to nie jest nic złego, ani bezczelnego, to jest taka po prostu dbanie o swoją wizję jakby, bo często nam się to kojarzy z jakąś taką arogancją, z taką butą, a to po prostu
wizją.
Dokładnie.
Dokładnie tak. Wspaniale, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś taki nas słucha, to dostanie teraz dawkę motywacji, taką kobiecą, siostrzeńcą od dziewczyn. Ja bardzo wam dziękuję, dziewczyny, za tą rozmowę, za ten podcast, no i przede wszystkim też za to, co robicie, że myślę, że jesteście takimi lokalnymi freelancerkami, które właśnie w pozytywnym słowa tego znaczeniu, nie? Które promują bycie mamą, bycie bizneswoman, bycie lokalną kobietą, która nie musi jeździć do stolicy i otwierać tam swojego punktu, tylko właśnie łączy ten biznes z tą lokalnością, z tą codziennością i nie zapomina też o tym, że to się dla nas liczy też dzisiaj, nie? Czyli ten life balance, żeby móc odebrać dziecko ze szkoły, żeby móc się spotkać z koleżanką, żeby móc wspierać też lokalne osoby, klientów i być dla nich otwartym. Więc bardzo wam za to dziękuję, za waszą historię, a was zapraszam do wysłuchania oczywiście kolejnych ambitnych historii o tym, jak powstają biznesy bez lukru i bez informacji o tym, że tylko sukces jest ważny, ale również ta droga. Czasem cofnięcie się 10-15 lat wstecz pokazuje nam, że każdy potrzebował odwagi, że każdy potrzebował nauczyć się, przetestować, czasem przejść te porażki i lekcje, ale w ostateczności najważniejsze jest to, czego się nauczyliśmy i gdzie chcemy dojść. Dzięki.